Powracamy do naszej rozmowy. Magdalena Ćwieklińska, psychoterapeuta, psycholog. Przypomnę, że na co dzień pracuję z młodymi ludźmi, ludźmi z dużymi problemami w Albrechtówce, w ośrodku, dla którego także nie ma wakacji i dla podopiecznych tego ośrodka nie ma wakacji. Ale problemy nie mają wakacji i o tym dziś rozmawiamy.
Witam jeszcze raz. Mówiliśmy o tym, że rodzina bardzo często jest takim czynnikiem chroniącym. I rzeczywiście te badania, które cytowałyśmy już w pierwszej części, które zlecił Rzecznik Praw Dziecka, pokazują to, że rodzina, ale też szkoła są przez te dzieci, tą młodzież często identyfikowane jako obszar silnego wsparcia. Tak? To, co mówiłam pod koniec tamtej części, aż 90% nastolatków, nawet ponad 90% nastolatków, mówi o tym, że w domu jest szczęśliwa i czuje, że rodzice ich rozumieją. Dlatego też udział opiekunów, nauczycieli czy pedagogów w takich programach profilaktycznych byłby wskazany, a nawet zalecany. Niestety mało jest takich grup wsparcia dla rodziców. To też są jakby wyniki tych badań i zalecenia jakby po badaniach.
Widzę, pod każdym kątem została przeprowadzona ta ankieta. Tak. Także na wiele pytań można znaleźć odpowiedź.
Tak, i tutaj właśnie też Rzecznik Praw Dziecka w samych już wnioskach mówi o tym, że tak naprawdę należy uzupełniać po pierwsze wiedzę, to co też mówiłaś Ewo, że czasem brak jest po prostu takiej elementarnej wiedzy. Rodzic być może zauważyłby, gdyby wiedział, zareagowałby, gdyby wiedział, że to,
gdyby
że...
to zwróciło jego czujność,
tak, że
uważność.
Na przykład moje dziecko, nie wiem, bardziej się izoluje, albo przestaje mnie słuchać, albo jest jakieś wulgarne, albo krzyczy, zmieniła się jego grupa rówieśnicza, czy mocno zmienił się jego styl ubierania, w ogóle słuchana muzyka, tak? Że na przykład to już powinno mnie zaniepokoić, tak?
To są, zdawałoby się, drobiazgi, ale tak jak mawiają ludzie z doświadczeniem, moja babcia zawsze przypominała, że po drobiazgach poznaje się człowieka, poznaje się problem. Bo czasem w czymś małym, niewielkim odkrywasz się właśnie wtedy, kiedy czynisz to poniekąd, no ja wiem, spontanicznie, od tak.
No i tak jest, bo zobacz Ewo, jeżeli na przykład mamy młodą dziewczynę, tak, która nagle zaczyna zmieniać nawyki żywieniowe. Tak? Jadła ze wszystkimi normalnie, wszystko to, co
wszystko
było podane, a tutaj nagle tego nie zje, chlebka nie, ziemniaczków nie, mięsko ja wszemale ugotowane.
Żeby jakieś... było zdrowo, to jest taka argumentacja.
Na początku tak, po to, żeby było zdrowo, zaczyna więcej się ruszać, zaczyna więcej ćwiczyć, my się nawet cieszymy, że ona zadbała o siebie, tak? I tak naprawdę nie wiadomo, w którym momencie już ta czerwona lampka mogłaby się nam zapalić, tak? A to może doprowadzić do kolejnego ogromnego problemu, jeżeli chodzi o młodych ludzi, o problemy z odżywianiem i to w obydwie strony, z nadmiernym odchudzaniem albo z otyłością, tak? To z kolei będzie generować kolejne problemy z samoakceptacją,
tak?
Tak?
Tak.
Więc mamy tak
z
naprawdę...
Z niezadowoleniem patrzy w lustro, jest niezadowolony,
tak,
idzie ciąg dalszy.
Nie wyjdę z domu, bo się wstydzę, tak? I mamy taką pętlę, to się wszystko jedno drugiego czepia i tak naprawdę bardzo często bez takiej profesjonalnej pomocy ten młody człowiek nie będzie w stanie sobie poradzić. Też rodzic, bo o nich zaczęliśmy mówić, jeżeli rodzic nie uzyska tej wiedzy, nie będzie wiedział, na co zwracać uwagę. No, są rodzice bardzo dociekliwi, którzy sami zapisują się na grupy rodziców, chodzą na jakieś szkoły rodziców, tak? I okej, oni mają większą wiedzę, rzeczywiście wiedzą, na co zwrócić uwagę. Ale są tacy rodzice, którzy no, wydawałoby się, że wszystko robią dla tego dziecka, poświęcają się, poświęcają mu czas, wożą na różne zajęcia, a mimo wszystko gdzieś coś nagle zaczyna nie grać, nie?
Tak, jeszcze zatrzymajmy się na chwilę, bo powiedziałaś o dociekliwości rodziców, ale to ważne, żeby rozróżnić dociekliwość, subtelną dociekliwość, a taką dociekliwość
wścibstwo?
Mniej subtelną, wścibstwo bądź wręcz kontrolowanie.
No to są znowu...
to znów jest powód
kolejny
do
temat,
problemów.
Tak? Bo mamy takie dwie grupy rodziców. Jedni to są ci, którzy są nadmiernie kontrolujący i to też nie służy wychowaniu i budowaniu więzi i relacji z dzieckiem. I druga grupa, tacy, którzy pozwalają na wszystko, nawet nie wiem, czy to o to chodzi, tacy oziębli, może bym powiedziała, tak? Którzy nie okazują uczuć, nie budują tej więzi, bo być może też sami nie są nauczeni zupełnie nie potrafią, tak? I to też będzie sprzyjało temu, że dziecko gdzieś będzie uciekało z tego środowiska domowego i szukało takich osób, które te zdeprywowane potrzeby będą zaspokajały, tak? Będą to no, różne takie grupy. Formy. Mogą być to sekty, mogą być to jakieś subkulturowe grupy takich rzeczywiście młodych ludzi, tak? Może być to dorosły w ogóle mężczyzna, który da wszystko, już pomijając te rzeczy fizyczne, tak? Typu nową bluzkę, nowe dżinsy czy nowe buty, ale też przytuli, tak? I powie, że jesteś ważna, potrzebna, kocham cię, tak? Gdzie młoda dziewczyna na przykład w życiu nie usłyszała tego w domu od własnego ojca, czy własnej matki. I tu się znowu zaczyna kolejny jakiś temat i kolejne zagrożenie. Tak naprawdę najzdrowiej byłoby z tym dzieckiem być tak jakby obserwując, słuchając, dając swój czas, ale też nie narzucając różnych rzeczy, tak?
Rozmawiając.
Dając przestrzeń, a jeżeli rozmawiać...
No właśnie, bo ta komunikacja, od tego się zwykle wszystko zaczyna.
Tak, a są bardzo proste techniki. Ja ciągle mówię i w ośrodku, w którym pracuję, w Albrechtówce...
Może warto przypomnieć, to jest szalenie istotne, bo ten temat wraca w każdej audycji. Każdej rozmowy.
Tak. I to są takie techniki, które bardzo mocno usprawniają komunikację międzyludzką. Tu mówimy o komunikacji rodzic-dziecko, ale to chodzi ogólnie o komunikację międzyludzką. Na przykład tak zwany prosty komunikat ja, gdzie ja odnoszę się do tego, co ja czuję, jak mi jest w związku z czyimś zachowaniem. Ewentualnie możemy w takim komunikacie dodać swoje oczekiwania. Nie wytykam innych ludzi. Nie mówię, ty jesteś taki i taki.
Nie oceniam jednocześnie.
Dokładnie. I to też jest taki klucz dla rodzica. Rodzic nie powinien krytykować, nie powinien oceniać, powinien rozmawiać, dawać dziecku przestrzeń i też w takiej rozmowie nie przerywać, tak? Dać dziecku też czas, żeby ono nawet czasem wykrzyczało, czyli dać przestrzeń na to, żeby się pojawiły jego emocje. To jest też taki czas, jeżeli chodzi o ten wiek nastoletni, gdzie... To nie jest zła wola takiego dziecka, że ono na przykład ma jakieś emocje albo się buntuje. To wynika z czystej biologii. Nasz mózg w tym wieku przekonstruowuje się, zanikają pełne neurony, tworzą się nowe połączenia i tak naprawdę ten mózg racjonalny nie bardzo komunikuje się z tym mózgiem emocjonalnym. To jest, ale to jest w ogóle nie do zrobienia, bo to się musi po prostu zadziać biologicznie, fizycznie i wtedy będzie prościej. To dziecko będzie sobie rzeczywiście zreflektuje swoje zachowanie i to w miarę szybko. W momencie, kiedy mamy tego nastolatka i to się nie dzieje tak naturalnie, to on potrzebuje naprawdę sporo czasu, cierpliwości naszej i takiej przestrzeni właśnie na to, żebyśmy wysłuchali go i zaopiekowali te jego emocje, tak? One nie będą dla nas fajne.
Żebyśmy pozwolili mu na wypowiedzenie tych swoich ważnych treści, bo często tak jest, że no, wtedy, kiedy dziecko jest małym dzieckiem, a jeszcze mamy do czynienia na przykład z tym, co państwo fachowcy nazywacie nadtroskliwością, nadopiekuńczością, to nie ma przestrzeni ani czasu na to, żeby młody człowiek zaczął myśleć i oceniać po swojemu.
Tak,
pewne
i problemem
sytuacje.
Robi się wszystko, bo potem trafia taki nastolatek, no mamy 15-latka, powiedzmy, do ośrodka terapii uzależnień, na przykład do nas w Albrechtówce. I w takim wstępnym wywiadzie z rodzicem ja pytam na przykład o to, czy to dziecko miało jakieś obowiązki w domu, czy coś musiało robić, czy był jakiś podział ról, tak? I mi wtedy mama, najczęściej jednak mama, mówi, a nie, absolutnie. On tylko miał się uczyć, tak? I to wydaje nam się, że dobrze robimy, że tak naprawdę zostawiamy dziecku tą przestrzeń, którą
nie
jest nauka
granic.
I nic więcej nie musisz robić, ja wszystko zrobię, ty się tylko ucz, tak? Dziecko absolutnie nie musi zadbać o żadną przestrzeń w domu, tak? Nie ma odpowiedzialności, nie buduje w sobie w związku z tym tej odpowiedzialności i robi co chce w którymś momencie, bo ta szkoła, no, nie ma co się oszukiwać, nie jest atrakcyjna. Ani ten system, który mamy, ani w ogóle to, co się w szkole dzieje.
Więc szuka.
Więc szuka. szuka i zaczyna szukać
gdzie
indziej.
Bo się nudzi.
Nuda też sprzyja wchodzeniu w różne zachowania ryzykowne, więc dziecko będzie rzeczywiście szukać. I to są błędy, które my popełniamy niecelowo, nieświadomie. Czasem właśnie w przypływie naszej dobrej woli, takim myśleniu, że to spowoduje, że rzeczywiście ja go uchronię przed różnymi trudnościami, zostawię mu to pole do popisu, jeżeli chodzi o szkołę, tak? A tak naprawdę tutaj też bardzo często też w ośrodku rodzice mówią, że właściwie to u nas wszystko było dobrze, tak? Rzeczywiście, no myśmy z mężem zajmowali się, dzieci miały tam swoją działkę, my w ogóle funkcjonujemy tak po przyjacielsku.
No właśnie, czy matka i ojciec mogą funkcjonować, bo że są przyjaciółmi, bo trzeba być przyjacielem
dziecka?
Własnego dziecka.
Absolutnie
ale nie to chciałam powiedzieć, pozwól, że dokończę. Mhm. Właśnie trzeba być matką albo ojcem, czyli trzeba być opiekunem, trzeba dawać poczucie bezpieczeństwa, ale mówię o takim przyjacielskim podejściu, a to jest zupełnie inna...
A to jak najbardziej.
Inna treść.
Ale nie być przyjacielem, bo...
Nie być kumplem.
Nie być kumplem. Całkiem niedawno jedna z naszych pacjentek miała na społeczności takie...
Bo wtedy się już zupełnie zatracają
takie
granice.
Zadanie terapeutyczne, opowiadała o swojej relacji z matką, którą ma bardzo fajną, tak? I ona mówi, że właściwie to mama jest od zawsze taką moją przyjaciółką, że ja wiem o niej wszystko i ona wie też o mnie wszystko, tylko nawet takie rzeczy, których tam ojciec nie wie, to ja
nic
wiem. Więc to absolutnie nie tędy droga.
W tej relacji.
Dokładnie, bo obarczanie dziecka swoimi problemami, mówienie mu o różnych tajemnicach, których nawet dorosły człowiek nie wie, to też jest coś strasznego i znowu generuje takie poczucie, że ja teraz muszę to udźwignąć. Muszę dać radę, a często to dziecko, ten młody człowiek, no nie jest w stanie dać rady naszym problemom, tak? Jakiekolwiek by one nie były, czy finansowe, czy zdrowotne, czy relacyjne, między dorosłymi. Tak?
To jest swoista niedojrzałość także takiego podejścia, prawda, dorosłego człowieka w tym przypadku.
Bardzo ładnie to nazwałaś, Ewo. To jest niedojrzałość.
No tak chyba należałoby to określić, prawda?
Natomiast to, co wybrzmiało, nie wiem, ja to tak zrozumiałam, przyjaźń czy taka relacja dobra między rodzicami.
Dokładnie.
Z kolei. To jest
znaczy...
coś, co jest bardzo pożądane i bardzo z kolei wysoko koreluje z tym, że dziecko wzrasta w z takimi dobrymi wzorcami, tak?
Prawdziwy przyjaciel powie ci, słuchaj, to jest nie w porządku, to mi się nie podoba, z tym się źle czuję. Kiedy trzeba, powie super. Ja oczywiście to teraz bardzo tak upraszczam.
Idealizujesz też trochę. Jest, rzeczywiście. Tak jest, że rodzic, który jest dobrym wzorcem, to też buduje w dziecku dobre rzeczy, tak? Jeżeli ja obserwuję mamę. Tak? I widzę, że ta mama jest osobą, która dobrze funkcjonuje, ma pracę, akceptuje siebie w miarę, tak? To jak wygląda, nie przechodzi wiecznie na miliardową dietę, bo ma jedną fałdkę za dużą, tak? I wiecznie jest niezadowolona, to też będzie wpływało na mnie pozytywnie, tak? Bo jeżeli weźmiemy taką drugą mamę, która no wiecznie coś jest nie tak i waży w ogóle 48 kilo, ale ciągle jest za gruba, no to w takiej córce co buduje, tak? Że właściwie wartość jest w tym, jak wyglądam, że muszę być bardzo
szczupła. Odbijają się w nas do pewnego momentu, jak w lustrze.
Tak, i pewne zachowania później są powielane i my to też jakby obserwujemy później w terapii tych młodych osób. One wprost nawet mówią, bo mama to, a tata to tamto, tak? Jakieś skrypty takie są powielane, są powtarzane, później właściwie czasem z pokolenia na pokolenie te skrypty rodzinne idą, tak? Że mężczyzna to musi być jakiś twardy i w ogóle nie wolno mu płakać. Na szczęście już może trochę mniej, ale ciągle jednak pokutują, albo nie wiem, że musi być głową rodziny i w ogóle radzić sobie z problemami sam, tak? Nie może pójść do swojej kobiety i, nie wiem, poradzić się albo wspólnie coś wymyślić. On musi sobie sam radzić. I później ten mężczyzna młody, a później
który sobie
starszy,
niestety nie radzi.
No to wpada w depresję. I ile mamy samobójstw wśród młodych mężczyzn, młodych dorosłych? Znowu też są te wyniki zatrważające, tak? Bo to naprawdę cały czas rośnie. I taki sposób wychowania i takie przekazy, jakie mamy, no niestety generują kolejne pokolenia takich osób, które są bardzo z tego życia po prostu niezadowolone. Osób też samotnych. W te badania...
Samotność to... najtrudniejsza choroba, bo właściwie jedynym lekarstwem jest drugi człowiek, a skoro się go nie szuka. Nie ma takiej potrzeby w pewnym momencie, bo nie ma siły. No to choroba nieuleczalna, zdawałoby się, dramatyczna.
Już znajdę w tych badaniach, jeszcze powiem, Ewo, bo też bardzo ciekawa rzecz była a propos właśnie samotności i tych osób, no tak naprawdę no, z depresją już później, tak, które gdzieś tam są pacjentami różnych placówek, poradni. Jeżeli chodzi o samotność, to dzieci w ogóle nie odczuwają radości. Znaczna liczba dzieci, jest tu napisane, nie odczuwa radości i czuje się samotna. Niemal połowa młodzieży twierdzi, że wszystkiego miewa dosyć. Tak naprawdę to rolą nas, dorosłych, jest znalezienie jakby odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Tak?
Zupełnie nie widzą piękne życie.
Nie, one tak naprawdę też często odczuwają smutek i to te badania pokazują, że 17% młodych uczniów tej szóstych klas szkoły podstawowej czuje smutek ciągle, stale albo zawsze, tak? Albo poczucie samotności to jest 12% uczniów klasy szkoły, na przykład drugiej klasy szkoły podstawowej.
12%.
Więc mamy tak, albo izolację celową przez klasę, bo się nie lubi, bo na przykład właśnie nie wygląda tak fajnie, albo nie wiem.
No to się
jest
niestety,
nie tak.
Ale zdarza.
Tak.
Tylko teraz ten ostatni czas pandemii i z kolei ten trudny powrót do szkoły i w
to
ogóle
też
cały
pogłębił.
Szereg różnych przyczyn.
Albo taką też celową alienację. Ja sam wolę być w domu, wolę mieć ten komputer, wolę mieć tych przyjaciół wirtualnych w grze, tak?
Bo po co inaczej? Tak?
Bo tamci są niefajni, bo tamci nie zachowują się wobec mnie fair, nie są dla mnie mili, tak? I w związku z tym ja też nie szukam, tak? I czuję się samotny. Ten problem samotności często też jest tematem takich rozmów u mnie w pracy, tak? W ośrodku w którym pracuję i on jest jakby związany z tym czasem przed terapią. Tam rzeczywiście ci młodzi nasi pacjenci mówią o takim poczuciu, mimo tego, że byli w grupie, często no, jednak toksycznej, ale ci ludzie byli, oni tak się czuli samotni. W ośrodku bardzo często, to też nie jest tak, że mamy 30 dzieciaków, bo stale jest komplet pacjentów i oni wszyscy się przyjaźnią. To jest dokładnie tak jak w
całym
społeczeństwie. Tak. Więc też nie zawsze są takie osoby, które gdzieś znajdą taką przyjazną duszę, więc są osoby, które i tu się czują samotne. A to, co doskwiera najbardziej już po terapii, po wyjściu z ośrodka, to też samotność. Nie dalej jak 2 dni temu pisze do mnie pacjentka, która po naszym ośrodku poszła gdzieś jeszcze, stamtąd została wyrzucona. Jest w tej chwili w domu i ma taką szansę i nawet chce ją wykorzystać. Tak? Mówi, pani Madziu, ja bardzo bym chciała. Ja generalnie to już się rzuciłam w wir pomocy rodzinie, mam dużą rodzinę, chcę, bo ja nie chcę już wchodzić drugi raz do tego samego bagna, w którym byłam, ale niepotrzebnie odezwałam się do koleżanki. A czemu się odezwałaś? Toksycznej. No bo czułam się samotna. Nie wiedziałam do kogo. Tak?
Jest.
I to jest coś, co doskwiera najbardziej, bo możemy zmienić wszystko w sobie, tak? Możemy wszystkie swoje zachowania przepracować, natomiast wracamy, ci młodzi ludzie wracają najczęściej do środowiska, z którego wyszli, więc muszą kompletnie zmienić swoją grupę rówieśniczą. Bardzo często dorośli, którzy są dookoła, też potrzebują ogromu czasu, żeby jakby zbudować zaufanie na nowo i gdzieś tam tą relację taką bliższą.
Odbudować albo po prostu próbować ją stworzyć na nowo.
Od początku zbudować, tak.
I dlatego to jest takie trudne, te powroty są trudne. Ale pewnie o tym będziemy rozmawiać już po godzinie 23. Przypomnę, że państwa i naszym gościem jest Magdalena Ćwiklińska, psychoterapeutka, psycholog, terapeuta uzależnień. Na co dzień ma bardzo bliski kontakt z młodymi ludźmi, którzy cierpią i na samotność, i mają wiele problemów, a przebywają w Albrechtówce, w ośrodku w Albrechtówce. No i o tym także porozmawiamy po 23:00, jak to jest, kiedy się zaczyna na nowo i startuje zupełnie od początku.